To co,
3-4? Okay, tak jest. Wow. Chyba wyszło nam naprawdę klasknięcie na 3-4 i to jest dobry wstęp do tego, żebyśmy poszli dalej w świat. Powiem ci, że jestem świeżo po odsłuchaniu naszego pierwszego odcinka, bo do momentu, aż nie został zmontowany, nie wiedziałem, jak będzie brzmiał. Kamil mówi do mnie, słuchaj, a może byś wprowadził Magdę jakoś miło? Myślę sobie, no miło, spróbuję wprowadzić, spróbuję. Usiadłem jeszcze wtedy na Suwalszczyźnie, będąc w domu i zrobiłem nam miłe małe wprowadzenie. Natomiast ten moment, w którym wysyłasz coś w świat i mówisz, szanowni słuchacze, ja, Magda, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i to jest nasze 100% w danym momencie, kiedy się nagrywaliśmy. Natomiast teraz wszystko zależy od was. Czy będziecie mili, czy będziecie zadowoleni, czy to będzie miało dla was wartość, to już właściwie wasza decyzja i czekam na to, jak będą reagowali. Natomiast nie chciałbym, żeby nas to zniechęcało do tego, żebyśmy robili po swojemu to, co chcemy zrobić teraz. Ja bujam się dosłownie w Starych Sadach niedaleko Mikołaja, jak na Mazurach na Łodzi, w moim mobilnym żeglarskim studio, czy motorowodniackim tak naprawdę, żeby żeglarze nie powiedzieli, że sobie uzurpuje prawo, więc różne dziwne dźwięki, które będą docierały, to mogą być żaluzje walące o szyby, to może być fala, to może być przepływająca motorówka, to mogą być kaczki, to może być mój syn, który przyjdzie i powie tata, to mogą być inni motorowodniacy, którzy tu przypłyną i powiedzą, panie Jarkoła, pan może trochę wina? Natomiast niech nas to nie zbija z pantałyku, róbmy swoje. Cześć Magda.
Cześć Jarek. Ja z kolei nagrywam z pustyni, więc u mnie cisza.
Cisza i spokój. No i tym lepiej ustawiliśmy swoje role dzisiaj. To ja będę osobą, która będzie dała się ciągnąć za uszy do góry, a Magda będzie tą, która w tańcu przejmie pałeczkę i będzie prowadziła mnie w świat akcentu. Trochę mówiliśmy o tym ostatnio, żartując lub nie żartując, mniej lub bardziej z tego, że Brytyjczycy mają ten akcent taki, że wydaje się nam czasami, że on jest przerysowany, że on jest zbyt piór. A może to tylko nam żółtodziobom tak się wydaje, on taki właśnie powinien być. Będziemy też porównywać ten brytyjski, piękny, brytyjski akcent do akcentu amerykańskiego.
Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że zupełnie nie jestem specjalistką od American English, więc naprawdę wychodzę ze swojej strefy komfortu dzisiaj również ja. No ale tak, próbujemy. Okej, Jarek, last week you mentioned that in your opinion British English is much easier than American English because it's so pure and because the Brits like to follow the rules. What about speaking the accent though? Which one do you find easier to speak? And why?
Okej, okay. Ten moment, w którym Magda mówi pięknie po brytyjsku jest dla was? Dla mnie jest piękna polszczyzna do odpowiedzenia, więc trochę pół żartem, pół serio mówiłem o tym ostatnio, że kiedy próbuję uczyć się języka angielskiego, a to próbuję robić z Magdą, albo słuchając sobie różnych amerykańskich podcastów, czy brytyjskich podcastów, to czasami, żeby tą bazę zbudować sobie lepszą, wybieram coś, co jest British, bo wydaje mi się, że ono jest takie bliżej słownika, bliżej oryginału. Angielski, amerykański ma to do siebie, że w CNN-ie usłyszysz inny akcent, w Foxie usłyszysz inny akcent, w CNBC usłyszysz inny akcent. Mam wrażenie, że tam, kto by nie mówił, mówi zupełnie inaczej. W brytyjskim mam poczucie, że wszyscy mówią według pewnego schematu i dla mnie uczącego się to ma znaczenie.
Tak, to prawda. I zaraz wytłumaczę, dlaczego wszyscy mówią według jednego schematu. No to co? Let's get down to business. Czyli jak to mawiamy w city, przechodzimy
let's
do sedna.
Dobrze. Ja znałem tę frazę z piosenki, ale może być city.
Let's get down to business then. Okej, okay. Standardowy brytyjski akcent, czyli jaki? W pierwszym odcinku wspomniałam, że w Wielkiej Brytanii mamy kilkadziesiąt akcentów. W przybliżeniu jest ich około 40. Są to dialekty regionalne. Akcent brytyjski, który uznawany jest za standard, jest natomiast tylko jeden i nazywa się on Received Pronunciation, w skrócie RP, czyli RP. Akcent RP od lat uznawany jest za akcent królowej, czyli mówi się o nim The Queen's English albo Oxford English czy BBC English. Dziś te przydomki są już trochę nieaktualne z kilku powodów. Przede wszystkim na kanale BBC, ale i na Uniwersytecie w Oxfordzie usłyszymy już dziś różne dialekty brytyjskiego akcentu. Kiedyś to rzeczywiście było nie do pomyślenia. Akcent AP jest najbardziej dystyngowanym akcentem brytyjskim, bo jest on akcentem arystokracji. Jest zdecydowanie bardziej elegancki od akcentów regionalnych. I właśnie tego akcentu, czyli received pronunciation, będziemy się trzymać.
Ale to jest tak, że ponieważ pojawia się królowa tutaj, sama powiedziałaś o tym, że to jest ten moment, w którym ona się gdzieś tutaj pojawia, to właśnie to czyni go dystyngowaną wersją.
Dystyngowaną wersją czyni go to, że jest on akcentem arystokracji, czyli nie tylko rodziny królewskiej, ale tak naprawdę całej arystokracji brytyjskiej już od lat. On dzisiaj dzieli się na małe odłamy. Mamy też nowoczesne API, którym my będziemy się posługiwać. Natomiast kiedy przyjedziesz do Londynu i masz do czynienia z arystokracją, od razu słyszysz, że jest to API arystokracji. Ale tak jak z każdym akcentem bywa, on się zmienia. Ewoluuje w czasie. Akcent królowej brytyjskiej nie ewoluował, więc ona naprawdę mówi tym takim starodawnym już akcentem API. My dziś uczymy się modern API.
Zastanawiam się, jeśli ten królowej akcent pozostał akcentem królowej i tak jak mówisz, nie rozwijał się, świat popędził do przodu, ale on pozostał na pewnym poziomie, to kto wpłynął, jakie ośrodki, jakie miejsca, kto sprawił, że pojawiło się trochę nowoczesności?
Społeczeństwo. Tak jak język zmienia się przez uzus, tak samo jest z akcentem. Jeżeli powtarzamy pewne słowo w danym rejonie geograficznym i wymawiamy je z czasem trochę inaczej, to staje się to normą. Natomiast ta norma ma ciągle odbywać się w pewnych ramach, ustalonych ramach akcentu API. Dlatego on trochę ewoluuje, ale mimo wszystko trzyma się dość sztywnych zasad.
Wszystko jasne. Na razie trzymam się w takim razie za tobą, bardzo blisko, tak żeby się nie zgubić. Jestem w tym w miarę głęboko.
Z kolei across the pond, czyli po drugiej stronie oceanu dla ciebie, dla mnie po aktualnej stronie oceanu, jako że nagrywam z Kalifornii, mamy do czynienia z General American, w skrócie GA. I to z kolei General American uznawany jest za standardowy American English. W ramach teorii muszę jeszcze wspomnieć o jednym terminie, a mianowicie o International Phonetic Alphabet, czyli w skrócie IPA, IPA, o międzynarodowym alfabecie fonetycznym, czyli o takim systemie transkrypcji fonetycznej. To te takie dziwne znaki w charakterystycznym nawiasie, które widzisz w słowniku przed podaną definicją wyrazu. I IPA jest bardzo pomocnym narzędziem w nauce poprawnej wymowy słów. Dlatego bardzo polecam zapoznać się z tym
zdecydowanie.
Z tym alfabetem.
Nieraz uratował życie. To znaczy wydawało się, że to brzmi tak jak brzmi, albo wydawało się, że będę mówił poprawnie, ale sprawdzenie sobie tego, jak to ma być wymówione, albo ostatnio nawet naciśnięcie głośniczka, dzięki któremu uzyskasz brzmienie, to jest rzeczywiście coś, co pozwala ratować twarz.
A najlepiej jeszcze powtarzać po tym głośniczku. W takim razie przechodzimy do meritum. Dziś omówimy 5 bardzo podstawowych różnic pomiędzy akcentem British English i American English. Numer 1. Współgłoska A, czyli R, R w amerykańskim. Najbardziej rzucająca się w ucho różnica pomiędzy British English a American English. I przy tym najbardziej problematyczny element fonetyki British English właśnie. I tutaj sprawa jest bardzo prosta w American English, ponieważ spółgłoskę A, R, wymawiamy w każdym słowie. Z kolei w British English spółgłoskę A wymawiamy tylko wtedy, kiedy następuje po niej samogłoska. I to cała magia. Czyli w takich wyrazach jak try, sorry, road, carrot. Chcesz powtarzać?
Zastanawiałem się, ale pomyślałem później, kiedy już serce i język rwały się do mówienia, że nie będę psuł tej przyjemności słuchaczom, żeby byli tylko sam na sam z tobą, ale próbujmy.
Nie, ja myślę, że to będzie fajne, więc przeprowadziłam się przez wszystkie 4 wyrazy, teraz twoja kolej.
Let's try, sorry, road, carrot.
Pięknie, well done. W pozostałych przypadkach A będzie nieme. Czyli jeżeli po spółgłosce R nie występuje samogłoska, będzie ono nieme. Na przykład fa, o, better, where. Jarek?
No, zabrzmiało pięknie, natomiast moja głowa eksplodowała, dlatego że zawsze wydawało mi się i tak przez, no ile to ja już lat mówię po angielsku? W ogóle pan nie mówi po angielsku, jeśli pan myśli, że to jest pan angielski, to w życiu. Więc zawsze to było far, zawsze to było or, zawsze to było better, zawsze to było where. Teraz, kiedy nagle poznika mi to r, będę czuł się trochę zawstydzony i trochę niepewny, ale spróbuję. W takim razie, jeżeli w pozostałych przypadkach r będzie nieme, to próbujmy. Fa, or, better, where.
Wow, jestem pod wrażeniem, naprawdę.
Tak z przedmieść Londynu, ale takich dalekich południowych.
Nie, naprawdę było świetnie.
Nie, ale wiesz co pomaga i myślę, że szanowni słuchacze, może też jest to jakaś wskazówka. Magda to pięknie zapisała, będziecie mogli to w naszym e-booku dołączonym do odcinka zobaczyć także. Jeżeli widzicie, jak to jest zapisane, czyli jest A, jest F, A i dwukropek, jest C odwrócone i dwukropek, wiadomo, że tam nie ma co kombinować, tak? Ma być fa, ma być o, ma być beta i ma być we. Co oznacza po polsku far, or, better i where?
Te wersje też lubię.
I właśnie to jest ten moment, kiedy myślisz sobie, co on powiedział, ale o co mu chodzi? Nic, on powiedział or. Normalnie wiadomo, że or, ale tu jest o. Koniec. Poszło.
Tak.
Miał być pure British, let's go.
No ale tutaj na pocieszenie mam dobrą informację, ponieważ niektóre słowa w naturalnej, szybkiej mowie codziennej wymawiane są inaczej niż wymawiane pojedynczo w izolacji. Mhm. I to zjawisko nazywa się connected speech. I kolejny przykład obrazuje nam, jak brytyjskie A może zachować się w tym connected speech właśnie. No i tutaj zobaczysz, że to A jednak czasem wymawiamy.
Próbujmy.
Okej. Okay. Mamy car, słowo car.
Car.
Alarm.
To jest alarm, kochani słuchacze, chociaż ja próbuję się zebrać do tego słowa, ale jakoś mi nie wychodzi. Czyli mamy car.
Alarm.
Alarm. Mhm. Alarm. Nie ma tam R, właśnie alarm. To jest szalone, ale okej, okay, niech będzie. Car, alarm.
I teraz, kiedy wymawiamy te oba słowa w izolacji, czyli osobno, mamy tam nieme A. Natomiast, kiedy chcemy powiedzieć... Mhm. Chcesz powiedzieć po polsku?
No spróbujmy. Normalnie powiedzielibyście, no gdzie jest ten najbliższy car park? A przynajmniej car park. Ale nie ma tak łatwo. Będzie inaczej to brzmiało za chwilę.
Albo car alarm, tak?
Albo car alarm, mhm. Dokładnie, tak.
I w tym właśnie przy car alarm, kiedy połączymy oba słowa w szybkiej mowie, wychodzi nam car alarm, czyli to A.
Car alarm.
Tak jest, mhm. To A jednak nam się tam pojawia, ponieważ łączymy oba słowa, tak jakby z obu słów robimy jedno słowo i to nasze A znajduje się w tym momencie między dwoma samogłoskami. No jak wiemy, A przed samogłoską wymawiamy, czyli car alarm.
Car alarm.
Mhm, bardzo dobrze.
Ładnie brzmi. Car park, car park.
Mhm, car park.
I car alarm.
I car alarm.
Zakładam, że to jest do przećwiczenia tylko w Londynie. Gdybyś próbowała zrobić to w jakimkolwiek, nawet innym europejskim kraju i próbowała używać języka angielskiego, biorę tu duży cudzysłów, chociaż pewnie tego na łączach nie widać, no to siłą rzeczy myślę, że właśnie chcę użyć słowa, należałoby ten angielski spolszczyć, żeby ktoś, kto próbuje nas pokierować do odpowiedniego parkingu dla samochodów, wiedział, o czym mówimy.
Tak właśnie, trzeba czasem zrobić. Podobnie jest w Stanach. Często Amerykanie proszą, żeby powtórzyć słowo jakieś konkretne w British English. Proszą o to Brytyjczyków, proszą o to osoby mówiące w British English, które niekoniecznie są native speakerami, ale które mówią z akcentem, ponieważ rzeczywiście mają momentami problem ze zrozumieniem albo są zaskoczeni tym akcentem. Dodatkowo jeszcze wchodzi nam w grę problem różnicy w vocabulary. Czyli jak przyjeżdżam do Stanów i chcę zamówić sobie na przykład frytki, to nie powiem chips, tylko powiem french fries albo po prostu fries. I już raz takiego psikusa sobie sama zrobiłam, ponieważ zamówiłam sobie chips i jakie było moje zdziwienie, kiedy podali mi nachosy.
No, mają bliżej do Meksyku zdecydowanie niż z Londynu, ale niby prosta rzecz, ale robi różnicę tak. W tym przypadku na stole. Natomiast zastanawiam się, Magda, ale tak się umówiliśmy od samego początku, że będziemy dawać naszym słuchaczom najlepszą wersję British English, jaką tylko mogą sobie wyobrazić, więc sami jesteśmy ciekawi z Magdą. Niech będzie to mały wtręt w tę naszą lekcję. Jeżeli mieliście podobne doświadczenia, chcieliście mówić naprawdę pięknie po brytyjsku i byliście niezrozumiali, to dajcie znak sygnał, opiszcie taką sytuację. Kiedy to przeszkodziło, a kiedy, bo zakładam, że tak też mogło być, kiedy to wręcz uratowało sytuację, bo ktoś pomyślał sobie, no pięknie przygotowany. O to nam chodziło, mówi prawie jak my.
Lecimy z numerem 2, czyli bardzo charakterystycznym dźwiękiem dla British English. Tak zwana schwa. Czy słyszałeś kiedyś o tym dźwięku, Jarek?
Schwa jeszcze nie, ale dlatego umówiłem się na drugą lekcję z tobą.
Schwa nazywana jest inaczej lazy vowel, czyli leniwą samogłoską. Dlaczego leniwą, to zaraz wytłumaczę. Natomiast chcę dodać, że jest to bardzo wyjątkowa samogłoska, ponieważ, no właśnie, nie mamy jej na przykład w języku polskim, tak? Schwa występuje przed niewymawianym A, w związku z czym w tym British English ona rzeczywiście dużo bardziej rzuca się w cudzysłowie w ucho. W alfabecie IPA zapisywana jest jako symbol odwróconego do góry nogami E.
Mhm.
I teraz jak brzmi szła? Ja przeczytam 4 angielskie wyrazy. W tych wyrazach usłyszycie dźwięk szła. I Jarek, zobaczymy, czy ty rozpoznasz, który to dźwięk. Okay?
Ja na razie skupiłem się na IPA i myślę sobie, gdzie najbliższa IPA jest do zamówienia, ale na razie jestem na lekcji angielskiego, więc na tym się skupiam. Mazury poczekają.
Tak jest. Better, water.
Better, water.
Leisure.
Leisure.
Center.
Center. Mhm. Okej, okay, powiem ci, że to jest już bliższe temu, że gdyby ktoś chciał taki być, wiesz, nawet nie wie, że tak trzeba, ale tak sobie będzie gdzieś podświadomie myślał. Myśli sobie, dobra, normalnie powiedziałbym better, ale przecież jestem teraz na pitchu w Londynie, więc niech będzie better. Mhm,
ale pięknie to powiedziałeś.
Powiedziałbym give me a water, ale niech będzie water. Ach, leisure albo leisure. Niech będzie leisure, leisure. Albo gdzie jest to centrum miasta? Santa. Mm-hmm. Już brzmiałoby lepiej. Natomiast mam cały czas, ale myślę, że przy trzeciej lekcji mi minie. Nasi słuchacze będą bili mnie już po łapach, żebym nie przerywał i nie przeszkadzał, ale wciąż cały czas myślę sobie, kurczę, jak bardzo purystyczni my w tym wszystkim jesteśmy, ale za moment, kiedy nawet przyjdzie mi ta myśl do głowy, myślę sobie, no ale powinniśmy iść krok do przodu, więc niech będzie better, niech będzie woda, niech będzie, jak to powiedzieć po twojemu?
Leżę.
Leżę. Niech będzie Santa.
Pięknie. No Jarek, miało być pro, no to jest pro. Halo, jesteś tam?
Wiesz, zrobiłem taką pauzę, bo pomyślałem sobie, jeżeli ty mnie chwalisz, to Kamil, który montuje to nasze nagranie, na pewno włoży tam jakieś oklaski i to pewnie będą oklaski dla Coldplay z Wembley, więc czekam na ten moment i zostawiłem mu przestrzeń. Bardzo dziękuję, dziękuję, dziękuję. Idźmy dalej.
American English... Dźwięk szła również się pojawia, ale w British English zdecydowanie częściej go słychać, ponieważ jak już ustaliliśmy, mamy tam pomijany A, przed którym to szła występuje. W American English dźwięk A jest bardzo mocny, R. Przy mocnym R ta szła jest mniej uchwytna, dlatego jest mniej zauważalna i w związku z tym szła bardziej kojarzy nam się jednak z British English. To może spójrzmy na te słowa. I wymówimy je, ja spróbuję wymówić je w American English.
Uwaga, uwaga, uwaga. Cała plaża w Kalifornii teraz kibicuje Magdzie.
Dziękuję.
Magdalena z Londynu ze swoim Pure British będzie mówiła po waszemu. Zobaczcie, jak to brzmi.
To może zrobimy porównanie British English i od razu American English.
Proszę bardzo.
Better, better, water, water, leisure, leisure, center, center. To ostatnie to już jakby najgorsze słówko dla mnie do wymówienia, więc proszę po mnie nie powtarzać American English.
No nie, ale poczekaj, wystarczył ci tydzień chodzenia po Kalifornii i już mówisz jak oni, to ładne.
Zupełnie nie jak oni, ale dziękuję Jarek.
Ale różnice słychać zdecydowanie i to jest intrygujące.
Tak, i to najważniejsze. I teraz jak wymawiamy ten dźwięk szła? Przy wymowie szła język jest płaski i naturalnie bezwładnie leży na dnie buzi. Pozycja języka podobna jest do tej, jaką mamy w momencie, gdy nic nie mówimy. Stąd jego przydomek lazy vowel. Wydając dźwięk szła, uchylamy lekko buzię. Jest to krótki dźwięk przypominający stęknięcie. Jarek, powtarzasz? E, better.
Ale to pierwsze też, czyli e,
tak.
Better.
To pierwsze to jest ten dźwięk e.
Okay.
To jest nasza szła.
E.
Czyli w better, ten ostatni dźwięk to jest szła. Better. E.
Better.
Mhm. Center.
A to jest fajne, bo troszkę brzmi tak jak takie lekceważenie tego na końcu, nie? Czyli jest better, better. Takie e, ale może nie tyle z lekceważeniem, ale z taką nonszalancją powiedziane, więc łatwiej będzie się tym pobawić.
Tak, tak.
Better.
Czyli na dużym luzie. No i właśnie, spójrzmy na kolejne cztery słowa, w których ta szła się pojawia i niekoniecznie pojawia się ona przed niemym a. No bo zdarza się i tak, że szła pojawia się w innej części wyrazu. Na przykład w wyrazie support. Spójrz, Jarek, że w pierwszej sylabie mamy właśnie dźwięk szła. Jarek może spojrzeć, ponieważ ma przed sobą transkrypcję.
Dokładnie tak. Jest dzięki temu mądrzejszy i to tylko i wyłącznie to go ratuje tak naprawdę. Magda powiedziała przed chwilą support.
Mm-hmm. Support.
Support.
Super. Oj, pięknie było teraz słychać te szła. Kolejny wyraz. Problem.
Problem.
Mm-hmm. I to problem, czyli ostatni dźwięk, to jest właśnie szła. Problem.
Problem. Mhm. Czyli to E jest takie troszeczkę zjedzone. Ono jest do góry nogami, stoi na głowie i właśnie o to chodzi, żebyście też je w ten sposób potraktowali.
Tak.
Problem.
Bottom.
Bottom.
I teraz najtrudniejsze. Analysis.
Analysis.
Mhm. I jak widzisz, tutaj zaczynamy od dźwięku szła. Co ważne, pierwszy dźwięk, pierwsza sylaba jest nieakcentowana, ponieważ szła nie występuje w akcentowanych sylabach. Czyli akcent tutaj pada nam na drugą sylabę. Analysis.
Analysis.
Pięknie. No to Jarek, już wiesz, że w British English mamy nieme a, mamy dźwięk szła, no i przechodzimy do punktu trzeciego, czyli spółgłoski t. W British English bardzo wyraźnie słyszalne jest te i jak na te przystało, jest to głoska bezdźwięczna. Tutaj z kolei ciekawie robi nam się w American English, ponieważ mamy do czynienia z amerykańskim flapem, czyli tak zwanym flap T. Flap T to dźwięk, który słyszysz zamiast T w wyrazie water po amerykańsku water i flap znaczy machać, trzepotać, w tym wypadku językiem. Słyszałeś to takie dziwne, ten dziwny dźwięk zamiast T, water?
Please repeat, może usłyszę, dawaj śmiało.
Water.
Water, nie, no niech będzie, water. Mm-hmm. Mm-hmm. Czyli on musi być taki leciutki tam, on musi się odklejać trochę od naszego podniebienia.
Tak jest. To jest właśnie charakterystyczna cecha tego flapa, flap T. Tak jak wymówiłeś ten dźwięk, skojarzyłam sobie, że właśnie często mówi się, że on jest bliski głosce D, ponieważ to jest T, które jest jednak trochę dźwięczne. Tak jak w wyrazie water, bliżej mu do D niż do T. I kolejne przykłady, może trzy przykłady wyrazów, w których mamy do czynienia z amerykańskim flap T. Better.
Better, ale chyba nie tak.
Jeszcze raz. Better.
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 Okej, czyli tak jak mówisz, bliżej better, bliżej D niż T. Better, better.
Pamiętasz, jak w pierwszym odcinku powiedziałeś city z amerykańskim akcentem, czyli zamiast city powiedziałeś city.
Tak.
To jest właśnie flap.
City, yeah. Mm-hmm.
To jest właśnie ten flap.
Okay. Czyli better.
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 Mm-hmm. Water.
Water.
Daughter.
Daughter.
Mm-hmm.
Daughter. W życiu bym nie powiedział tego córce. Daughter.
Daughter.
Daughter, no po prostu daughter.
A daughter to już bliżej do British daughter. English, czyli okay. Ewidentnie bliżej ci do British English.
Zawsze to niecałe 2 godziny lotu, a nie jakieś 6 czy 9.
Trzymajmy się tego. I jak wymówić te, żeby z kolei ono brzmiało bardziej brytyjsko, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Czubek języka dotyka początku dziąsła tuż nad górnymi jedynkami. Boki języka z kolei muszą dotykać bocznej ściany zębów. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale skomplikowane nie jest.
Już czuję, że poza, wiesz, opisem tego wszystkiego będziemy robić takie rysunki. Ja już namówię do tego Andrzeja, rysuję, żeby on przygotował, jak wymówić dobry flap.
To by było wspaniałe. Tu już jesteśmy na brytyjskim T. Już zapominamy o amerykańskim flapie, chociaż flap na pewno też można by za pomocą rysunku pokazać. I teraz tak, przechodzimy do brytyjskiego T. Jak wymawiamy brytyjskie T? Czubek języka dotyka nam początku dziąseł tuż za górnymi jedynkami. Spójrz, jak wymawiamy T w języku polskim i zauważ, proszę, różnicę. Teraz ty dotyka jedynek, prawda? Dotyka zębów.
Mm-hmm, dokładnie
w brytyjskim
tak.
T, BT, czubek języka dotyka dziąseł.
BT?
Początku dziąseł nad zębami. I to takie brytyjskie T jest pomiędzy polskim T a dźwiękiem 3.
Better.
Świetnie.
Better. Mhm. Zabawcie się tym, czasami to wystarczy. Jakby im mniej napinania przy tym będzie, tym wyraźniej wyjdzie.
Dokładnie tak.
Albo może nie tyle wyraźniej, co bardziej pro.
No to jak już jesteśmy przy brytyjskim T, to muszę jeszcze wspomnieć o tak zwanym glottal stop, ponieważ jest to cecha charakterystyczna British English, która w American English nie istnieje, przynajmniej nie jestem tego świadoma, a być może w jakimś tam dialekcie się z tym spotkamy. Natomiast jest to bardzo brytyjska cecha, ten glottal stop, czyli tak zwane zwarcie krtaniowe. W fonetyce zwarcie krtaniowe to dźwięk wykonywany przez gwałtowne zamknięcie strun głosowych. I po ponownym otwarciu krtani powietrze nagle wydostaje się z pewną siłą, co powoduje charakterystyczny dźwięk. I uwaga, tu prezentuję glottal stop, czyli zamiast BT niektórzy powiedzą BE. Zamiast WOTE.
BE.
WOA.
Ale gdzie tak powiedział Magda?
W wielu miejscach, na przykład na wschodzie Londynu, czyli dość bliskie rejony graniczące z londyńskim City.
Czyli give me some water, water, water?
Water.
Water. Mm-hmm. Okej, okay. give me a water, water.
Give me some water. Natomiast jest to cecha charakterystyczna brytyjskiej klasy robotniczej. Nie jest to zbyt eleganckie, ten nasz glottal stop, w związku z czym nie polecam tego dźwięku używać, natomiast zdecydowanie warto go znać, żeby go rozpoznać, ponieważ na pewno usłyszymy go w Londynie, a już są również spore szanse, że usłyszymy go w londyńskim City. W związku z faktem, że City graniczy właśnie z tymi dzielnicami, w których mówi się WE, BE, DUE.
Okej.
Okay. Okej. Okay.
Zaczynam się wkręcać, ale też boję się, bo wydawało mi się, że wiesz, wciąż się poznajemy, poprzeczka będzie wisiała wysoko za jakiś czas, natomiast to, co się dzieje dzisiaj, szczególnie, że naprawdę jesteśmy w dwóch różnych przestrzeniach geograficznych. Ja na przykład próbując się skupić teraz na wszystkim tym, o czym mówisz, widzę dwóch facetów, którzy próbują zaparkować swoje łodzie motorowe i zachowują się tak jak ludzie na Marszałkowskiej, którzy próbują się prześcignąć. Jeden wychyla głowę przez jedną szybę i krzyczy do niego, nie, stary, to było moje miejsce, a ja myślę sobie tylko, czy rozwalić pozwolą moją łódź, czy nie. Ale po drodze powtarzam grzecznie za Magdą i już jestem naprawdę niedaleko londyńskiego City, więc róbmy swoje.
Jarek, trzymaj się, jak mocno zakołyszę. Cecha charakterystyczna British English numer 4. Porównamy sobie oczywiście British English do American English w tym kontekście właśnie. Jarek, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego British English brzmi tak dostojnie, tak posh?
Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle dla mnie Wielka Brytania jako taka, niezależnie od wszystkiego, co tam się też zdarza, jeżeli mamy królestwo, mamy piękną, elegancką, zawsze z klasą ubraną, zachowującą się królową, to tak też odbieram ich język. Ja nie mam, właściwie ja sobie żartuję z tego, że on jest taki pure, że on jest taki wymuskany, że on jest taki przesadzony, ale ja jakby to szanuję, mi się to podoba.
Mnie również i zgadzam się w 100% z tym, co powiedziałeś. Wielka Brytania i mówię to z perspektywy osoby, która właśnie spędziła 2 tygodnie w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo eleganckim, szykownym miejscem. I taki też jest akcent. No ale wracając do mojego pytania, British English brzmi tak dostojnie, ponieważ Brytyjczycy używają długich samogłosek. Na przykład w następujących słowach w British English mamy do czynienia z długą samogłoską, a w American English z krótką. Spójrzmy na nasze przykłady, Jarek. Law, mamy długie o.
Law.
Thought.
Thought.
Pięknie. Również długie o. A w American English la, thought.
La. I teraz zrozumiałbym, o co chodzi Brytyjczykowi, ale za cholerę nie zrozumiałbym, dlaczego mam zapłacić tyle pieniędzy w Stanach Zjednoczonych za la. Za lo, okej, ale za la w życiu.
Ja też nie zrozumiałam, jak ostatnio dostałam mandat w Malibu za parkowanie. No ale, welcome
la.
To the US.
Okej. Kochani, czyli la to jest law, czyli prawo po prostu. Bo próbujemy powiedzieć prawo, tylko po brytyjsku i po amerykańsku.
Czyli tutaj mieliśmy do czynienia z długim o. Teraz będziemy mówić długie a. Start.
Start.
After.
After.
Pięknie, Jarek. Jestem pod wrażeniem twojego British English. W American English powiemy...
You're welcome.
Start. After.
Start. After. Mhm.
To jest moja wersja American.
Choć wiesz tak, nawet jak porównuję sobie tutaj to law i la, to thought i thought, że to nie zawsze wydaje się, że to amerykańskie jest takie bliżej ziemi, a to brytyjskie jest gdzieś nad ziemią, prawda? Takie trochę odlatujące i fajnie funkcjonujące. Natomiast to nie zawsze jest tak, myślę sobie na dłuższą metę, takie proste, żeby myśleć, że tylko wydłużenie od razu zrobi z ciebie Brytyjczyka.
Oczywiście, że nie. Dlatego warto powtarzać całe zdania, wyrazy po Brytyjczykach właśnie. Na przykład słuchając BBC, praktyka czyni mistrza. Tu to powiedzenie sprawdza się jak najbardziej.
Okej, to idźmy do kolejnych przykładów.
Kolejny, trzeci przykład długiej samogłoski w British English. Learn.
Learn.
Heard.
Heard.
Mm-hmm. W American English learn.
Learn.
Heard.
Heard.
Pięknie.
Czyli poprawnie, no wreszcie, można jednak, można. Jest learn, jest hard, heard, przepraszam. Choć hard byłoby pewnie podobnie, bez kombinowania, ale widzę te różnice i dziękuję ci za to, że pokazałeś to w ten sposób.
No i przechodzimy do ostatniej na dzisiaj różnicy pomiędzy British i American English i jest to dyftong. Skupimy się na brytyjskim dyftongu. Czyli dwugłosce. Jak myślę sobie o brytyjskim akcencie, to od razu słyszę dźwięk oh no, takie właśnie z akcentem królowej. Oh no. I on pięknie obrazuje nam właśnie ten ostatni punkt. W British English słowo go i no, czyli iść i nie, wymówimy z dwugłoską o, czyli nie o, ale o, go. No.
Szczególnie, że tak naprawdę no ja mam cały czas przed sobą szczęśliwie to, co wy będziecie, chociaż może słuchając już macie, tego nie jestem taki pewny, zapisane, jak to wymówić. Pierwszy raz widzę to w ten sposób, bo do go nigdy nie potrzebowałem zerkać, jak należy to wypowiedzieć. Natomiast teraz w tym wydaniu tego brytyjskiego dyftongu, to rzeczywiście, kiedy mówimy sobie go, go i to e i ta omega odwrócona do góry, to, to robi robotę i o wiele łatwiej to zrozumieć i nawet mnie jako wzrokowcowi łatwiej będzie to zapamiętać, że lądując w Londynie, wychodząc na spotkanie, ja już nie będę nigdzie go, ja już będę go.
Czyli z o robi nam się o. Zamiast oh no po amerykańsku powiesz oh no.
Oh no.
Pięknie. W American English powiedziałbyś oh no, go, no.
No fucking way na przykład, ale tak. Po brytyjsku jak takie rzeczy trzeba wypowiadać? Równie z godnością i z klasą.
Z pięknym British English po prostu.
Okej, okay. No fucking way.
Jakie są twoje wrażenia?
No, brzmi tak samo, ale jakoś od razu inaczej, prawda? Wiesz co, ja jestem, i to powiem całkiem szczerze, natomiast zakładam, że to zapowiada fajną zabawę w przyszłości. Niech to będzie cała jesień taka. Ja się czuję skrajnie wymęczony. To znaczy, dobrze się bawię, poza tym, co dzieje się tutaj dookoła, poza tym, że fale dzisiaj na jeziorze Tałty są za duże, że te łodzie szaleją i tak dalej. Natomiast to, co przygotowałaś i to, jak próbujemy przejść przez niby prostą rzecz, porównanie sobie akcentów American English, British English, używając słów, które wcale nie są trudne, ale właśnie nawet na słowie, które wydaje się najprostsze, go, a nie go, widać drobną i subtelną różnicę. I wydaje mi się, że to też w bardzo ładny sposób pokazuje, gdzie chcemy dojść i jak chcemy tam was zaprowadzić. Poprzez zabawę, spocenie ucznia, dobrą zabawę nauczycielki. Natomiast wierzę, że nawet bawiąc się, słuchając nas, wy bawiąc się, słuchając nas i ćwicząc to sobie w samochodzie, nawet śmiejąc się z samych siebie, że mówicie, ale jak to? Dlaczego? Przez 100 lat to było go, pobawcie się, bo to już nie jest ten czas. To już nie jest go. Używając tylko tego słowa jako przykładu. Właśnie w tę stronę chcemy iść, tak chcemy się zabawić. Więc dziękuję ci. Czuję się, jakbym zszedł dosłownie po 90 minutach spotkania z trenerem personalnym, no i tak róbmy.
Ja również dziękuję ci, Jarek, i muszę powiedzieć, że jestem z ciebie bardzo dumna. Pięknie powtarzasz brytyjskie dźwięki.
Bardzo dziękuję, natomiast zachowuję się nie jak Polak, nie? Bo normalnie bym powiedział, nie, ale wy w życiu, wy zobacz, ile tam jeszcze złego. A tutaj właściwie przyznałem, że nie jest źle, ale to, co mi pomaga, i to powiem bez żadnej kokieterii, tylko rzeczywiście od długiego czasu, prawie 2 lat, kiedy skupiam się na rynku podcastowym i słucham bardzo dużo podcastów brytyjskich i amerykańskich, bo to, co BBC ostatnio przy okazji projektu BBC Sounds zrobiło ze swoimi podcastami, to jest top of the top. I to, w jaki sposób oni prowadzą, w jaki sposób oni mają napisane te podcasty, w jaki sposób oni do tego podchodzą. Dla mnie to jest właściwie jedyna lekcja do tego, żeby się nauczyć, jak podcasty robić, to jest słuchanie tego. Więc dla mnie to frajda. Jeżeli będziemy, ja będę mądrzejszy o to w przyszłości, to super sprawa. Także bardzo dziękuję za tę przyjemność. I podejrzewam, że to właśnie z tego się bierze i jestem jednym z najlepszych przykładów do tego, że słuchanie to też jest uczenie się.
Tak jest, dlatego zachęcamy Państwa do regularnego słuchania English Pro.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści, tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier, dodatkowe odcinki popularnych audycji, codziennie nowe treści, dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów, społeczność Voice House Club, newsletter o trendach audio, dostęp do treści offline, e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.